Cześć wszystkim, tu Natalia Nykiel, a ten podcast nazywa się Zrozumieć Latino. Vamos! To już trzeci odcinek podcastu i dziś zajmiemy się takim, chyba fajnym tematem, bo najpopularniejszym odcieniem muzyki latynoamerykańskiej XXI wieku, czyli reggaetonem. Według serwisu Vevo w podsumowaniu roku 2020 na 10 najchętniej oglądanych artystów z całego świata pierwsze, drugie, piąte i ósme miejsce należy do artystów właśnie latynoamerykańskich, a dokładniej J Balvina, Karol G, Malumy i Shakiry. Co ciekawe, wszyscy oprócz Shakiry wykonują właśnie muzykę w nurcie reggaeton. Tak jak sobie w ogóle myślicie o piosenkach latino, które lecą w radiu albo znacie je z internetu, to jakie kraje przychodzą wam do głowy? Jak myślicie, z jakich krajów pochodzą ci artyści? No nie wiem, czy są na przykład z Argentyny, z Wenezueli może, Brazylii, Jamajki, a nie, Jamajka to nie jest Ameryka Łacińska, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka. A może z Kuby? Odpowiedź brzmi Puerto Rico i Kolumbia. Te dwa kraje szczególnie przodują, jeśli chodzi o nurt reggaeton. Sprawdźcie sobie z ciekawości, jeżeli macie jakichś takich swoich ulubionych wykonawców, właśnie z jakich krajów pochodzą. Naprawdę z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że albo traficie na Kolumbię, albo na Puerto Rico. Na początek posłuchamy piosenki, która otworzyła drzwi reggaetonowi do globalnej sławy. Wszyscy tę piosenkę znacie, ale coś czuję, że już dawno jej nie słyszeliście. Tańczyło się do tego na dyskotekach szkolnych, co? Już nawet zapomnieliście, że znacie tę piosenkę i że to jest piosenka reggaetonowa. To było oczywiście Daddy Yankee i utwór Gasolina. Słuchajcie, ten utwór pochodzi z 2004 roku, czyli ma już prawie, już 17 lat. To jest pierwsza piosenka reggaetonowa, która zagościła na międzynarodowych listach przebojów, także w Polsce. I tym samym rozpoczęła erę reggaetonu. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Chyba że jesteście dużo młodsi niż myślę i nie kojarzycie tej piosenki, to tego wykonawcę, który nazywa się Daddy Yankee, na pewno znacie z tego utworu.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
No i teraz wszystko już jest jasne, wszyscy wiedzą, o kim mowa. To oczywiście była piosenka Despacito, Daddy Yankee i Luis Fonsi. Zgadnijcie, z jakiego są kraju? Oczywiście z Puerto Rico. Kochani, nie byłabym teraz sobą, gdybym nie sięgnęła trochę do korzeni gatunku reggaeton. Skąd on się w ogóle wziął i gdzie się urodził? To jest w ogóle ciekawa historia. Od razu zaznaczam podstawową i bardzo ważną rzecz. Pamiętajcie, reggaeton to nie reggae. Bo to jest bardzo, bardzo częsty błąd. Korzenie reggaetonu sięgają aż do budowy kanału Panamskiego, co w sumie czyni ten gatunek bardzo młodym. Bo kanał powstawał na początku XX wieku. I wtedy zjeżdżali się z całego regionu karaibskiego robotnicy, którzy szukali pracy właśnie przy kanale. I razem ze swoją jakby pracą przywozili do Panamy swoją kulturę, czyli język, ale i muzykę i taniec. Ameryka Łacińska jest bardzo kolorowym kontynentem pod względem właśnie tej kultury, dlatego w Panamie w tym okresie mieszały się takie gatunki jak rumba, mambo, cha-cha, reggae, ale także na przykład tango, merengue, vallenato. No naprawdę mega, mega, mega kolorowa mieszanka. To wszystko miksuje się aż do lat 70. Wtedy artyści zaczynają powoli tłumaczyć piosenki z gatunku reggae z języka angielskiego na hiszpański. Od lat 80. hip-hop zaczyna przekraczać granice Stanów Zjednoczonych i też dociera właśnie do tego regionu karaibskiego. Miesza się z latynoamerykańskimi wpływami i już tą mieszanką, która się zaczęła właśnie przy budowie kanału Panamskiego. I właśnie tak powstaje reggaeton. Jak rozpoznać ten gatunek? Charakteryzuje go bardzo specyficzny i, uwaga, produkowany elektronicznie rytm, to jest kluczowe, który nazywa się dembow. Ten rytm dembow jest także wykorzystywany w takich gatunkach jak dancehall czy mombaton, ale jest tam dużo wolniejszy niż w reggaetonie. A ten rytm to jest coś takiego. Na pewno to kojarzycie. Początkowo ten gatunek był najbardziej popularny wśród społeczności afroamerykańskiej jednak, ale bardzo szybko rozlał się dalej. I narodził się w Panamie, ale rozkwitł w Puerto Rico. I później bardzo szybko znalazł też żyzny grunt w Kolumbii. No i tak jak wam wspominałam, właśnie dlatego ci najpopularniejsi wykonawcy tego gatunku pochodzą właśnie z tych krajów. Często mówi się, że miarą twojego sukcesu jest ilość twoich wrogów. I z reggaetonem chyba trochę tak jest, bo jest takim gatunkiem, który wzbudza ogrom zainteresowania i miłości, i tyle samo kontrowersji. Mówi się często, że gatunki, które są takie stricte komercyjne, nie przekazują zbytnio dużo jakichś takich ważnych informacji albo cennych informacji słuchaczowi, że to są piosenki o niczym, nastawione tylko i wyłącznie na zysk. Ja się z tym nie zgodzę, bo uważam, że nawet jeżeli byśmy specjalnie chcieli zrobić piosenkę, która nie wniesie nic do życia słuchacza i będzie nastawiona właśnie tylko po prostu na hajs, zawsze jest jakimś naszym subiektywnym zdaniem na jakiś temat, czy tego chcemy, czy nie. Oczywiście za pomocą sztuki można wpływać na odbiorcę i jakby my to wiemy, dla nas to jest oczywiste, że artyści piszą piosenki zazwyczaj też w konkretnym celu, żeby przekazać albo swoje emocje, albo swoje zdanie na jakiś temat i chcą może zmienić sytuację, którą widzą dookoła siebie, albo chcą mu pokazać nowe perspektywy. Ale to działa też w dwie strony, bo środowisko, z jakiego pochodzi dany artysta, też na niego wpływa. To, w jakiej wychował się rodzinie, to, z jakiego miejsca pochodzi, to, w jakiej kulturze się wychował, jaka religia go otaczała, to wszystko będzie miało wpływ na jego sztukę. Czyli widzicie, to jest takie koło trochę. Środowisko wpływa na artystę, artysta wpływa na środowisko. I znowu środowisko wpływa na artystę i tak w koło Macieju. No i wracając teraz do reggaetonu, ja mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z tą osobliwą sytuacją, kiedy to środowisko wpływa na artystów i oni trochę nieświadomie przez swoje piosenki, już na taką skalę masową, patrząc na wszystkich artystów, pokazują bardzo ważny społeczny problem Ameryki Łacińskiej. Na pewno słyszeliście o takim chyba najpopularniejszym stereotypie latynoamerykańskim, czyli macho. Ten silny, stanowczy, piękny latynos. No, marzenie. No właśnie, dziewczyny, chłopaki, niestety nie. Ten archetyp takiego właśnie latynoskiego mężczyzny jest wbrew pozorom bardzo krzywdzący i to dla obu stron, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Kraje Ameryki Łacińskiej w większości niestety są zbudowane na patriarchacie. Patriarchat to jest taki system społeczny, w którym władza, przynależność, sukcesja są w rękach mężczyzn. I jak możecie się domyślać, ten system przywieźli ze sobą oczywiście Europejczycy, bo tak jak możecie się rozejrzeć nawet po swoim podwórku, ten system nie jest nam obcy. przedłużeniem patriarchatu jest coś takiego jak machismo. A jakby w słowie machismo zawiera się słowo macho. I to jest coś takiego, takie przekonanie, że mężczyzna powinien w ogóle sprawować nad kobietą władzę, ponieważ został on obdarzony siłą, żeby to robić, a ona mentalnie jest przystosowana do tego, no żeby mu się poddać w różnych sferach, w polityce, w ekonomii, w gospodarce, w rodzinie. W takiej strukturze patriarchatu to mężczyźni mają więcej wolności, więcej praw, korzyści, a kobiety raczej obowiązków i ograniczeń. Machismo określa też, które cechy są bardziej damskie, a które są męskie. I jak to wygląda w praktyce? Na przykład, mężczyzna wycofuje się z opieki nad dziećmi, no bo to jest cecha damska. Mężczyzna nie angażuje się w pracę w domu, no bo to jest cecha damska. Dyktuje jedynie zasady, wykonuje kary, bo to już jest cecha męska. Mężczyzna nie pozwala sobie na wyrażanie uczuć, bo to jest cecha damska. Mężczyzna musi być seksualnie aktywny, bo to świadczy o jego męskości, o jego sile. I dlatego poligamia jak najbardziej jest dla niego uzasadniona. No i oczywiście musi zarabiać więcej niż kobieta. To jest wprost krzywdzące dla kobiet, ale dla facetów także. I o tym się mówi dużo rzadziej, a myślę, że też warto to zaznaczyć. Bo mężczyźni nie wytrzymują tej presji, tego, ile społeczeństwo od nich wymaga. I my w Europie też mamy z tym problem. Wiadomo, ja się denerwuję, jak ktoś mi mówi, że jak na kobietę to dobrze prowadzisz, no bo to przecież bycie dobrym kierowcą to tylko męska cecha. Ale chłopakom też się mówi, bądź prawdziwym mężczyzną. Ale tak naprawdę gdzie to jest napisane, co to oznacza? Że co, że mężczyźni będą prawdziwymi mężczyznami, bo pokazują swoją siłę i na przykład będą bić żonę, że ustawią ją do porządku, czy jak umrze im dziecko, to nawet na pogrzebie taki mężczyzna nie uroni łzy. To jest w ogóle jakiś absurd. Taka presja powoduje więcej zgonów z powodu narkomanii, problemów sercowo-naczyniowych, z powodu stresu w pracy. Dlaczego więzienia są pełne mężczyzn? Skąd bierze się cała ta taka lekkomyślność w działaniu? Dlaczego właśnie, nie wiem, chłopaki chwalą się przed dziewczynami szybkością za kierownicą, nie wiem, wytrwałością w piciu alkoholu? Bo właśnie te role płciowe są tak głęboko społecznie zakorzenione, że my siłą rzeczy próbujemy się dostosowywać, a one są tak samo śmiertelne dla mężczyzn, jak i dla kobiet. No i wróćmy do tego macho. Co nam pokazuje postawa macho? To, że kobiety są elementem reprodukcji, że kobiece ciało musi być eksponowane dla męskiej przyjemności, że jest dla niego obiektem, przedmiotem, no i właśnie tu się zaczyna problem. Bo zdobycie dominacji nad kobietą, najczęściej właśnie w tym modelu machistowskim, niestety kończy się użyciem siły w stosunku do kobiet. Albo na przykład też takim sposobem na zdobycie tej dominacji jest ograniczanie decyzyjności, jeśli chodzi o reprodukcję. I właśnie dlatego na przykład w Ameryce Łacińskiej obowiązują najbardziej restrykcyjne prawa dotyczące aborcji. Chociaż ostatnio Argentyna zalegalizowała aborcję na żądanie do 14 tygodnia. Czyli właśnie macho. Męski, ale agresywny i despotyczny mężczyzna, dla którego kobiece ciało jest po to, żeby zaspokajać męskie przyjemności. W hardkorowym wydaniu takiej postawy doprowadza ona do przemocy ze względu na płeć. A ostatnim krokiem na tej drodze są zabójstwa kobiet, które już oficjalnie widnieją w słowniku języka hiszpańskiego jako feminicidios, czyli kobietobójstwa. I to jest właśnie ten problem, który wyłania się z pomiędzy wierszy tekstów reggaetonowych, czyli promowanie postawy macho, seksizm, które mogą doprowadzić w życiu codziennym do naprawdę skrajnych sytuacji. Posłuchajcie kilku przykładów. Jestem zakochany w czterech laskach. Zawsze dają mi to, czego chcę. Ruchają się, kiedy im mówię i żadna nie obarcza mnie winą. Maluma, Quattro Babies. Kolejny. Jeśli nadal będziesz miała taką postawę, zgwałcę cię. Hej, zaczynam od ciebie i oskarżam cię o łamanie prawa, więc nie bądź z dzirą. Wiem, że ci się podoba, bo jesteś spocona. Jiggy Drama kontra La Paret. Kolejny. Chcę mieć bardzo piękną, cichą kobietę, która nie mówi mi nie. która kiedy idę na noc i wracam rano, nie mówi nic. Że nawet jeśli nie lubi, kiedy pije, będzie cicho i nie powie nie. Nie mów więcej i daj mi buziaka. Czas na pocałunek. Rozmawialiśmy już od 10 godzin, a ty bla, bla, bla. Chcę, żebyś umiała tańczyć i nigdy nie wychodziła sama. Nigdy nie chcę walczyć. Lamuda de Kevin Rodan i Kali i El Dandy. W każdym z tych fragmentów kobieta jest przedstawiana jako obiekt, który ma zaspokajać najczęściej seksualne pragnienia mężczyzn. I broń Boże nie drążyć, jak pojawi jej się iskierka w głowie, że może coś jest jednak nie tak. No, oczywiście wszystkie takie, powiedzmy, niegrzeczne zwroty, niegrzeczne rozmowy między partnerami są jak najbardziej okej, ale tylko wtedy, kiedy wyrażamy na to zgodę. Świadoma zgoda jest ważna na każdym etapie znajomości i tu jakby nie dotyczy to tylko już sytuacji takich stricte seksualnych. Poczytajcie na profilu na Instagramie u Kasi Koczułap, Kasia, co z tym seksem, która naprawdę w świetny sposób wyjaśnia taką oczywistość. Nawet nazywanie kobiet nazwą jakiegoś zwierzęcia, to już jest trochę sugerowanie, że trzeba ją oswajać, że jest też jakimś właśnie rodzajem uprzedmiotowienia. I oczywiście, jeżeli tak zwracają się do siebie partnerzy, którzy tak jakby to lubią i zgadzają się na to obustronnie, to to jest okej. Ale tak jak ja sobie myślę, no nie wiem, idę ulicą i jakiś nieznajomy mi koleś krzyknie za mną, ej kocie, ej kotku, to ja po pierwsze czuję strach, bo to jest dla mnie bardzo dziwna, no i taka jakby niebezpieczna sytuacja. Po drugie, czuję też żenadę, ale jakby ta myśl przychodzi mi dużo później, bo najpierw naprawdę boję się. Teraz dla wszystkich tych, którzy po tym moim wywodzie uważają, że przesadzam z tym właśnie nawiązywaniem do przemocy, z seksizmem i że to nie tak, to słuchajcie, w 2018 roku peruwiańscy naukowcy przeprowadzili takie ciekawe badania nad reggaetonem właśnie. Stworzyli bazę 70 piosenek. Od lat 2004 do 2017 wzięli po 5 pierwszych numerów z listy przebojów Billboard, czyli jakby najważniejszej listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, i przeanalizowali teksty tych piosenek pod kątem nawiązań do przemocy ze względu na płeć. A mamy w ogóle 5 rodzajów przemocy ze względu na płeć. Fizyczną, psychologiczną, seksualną, symboliczną i ekonomiczną. I teraz uwaga, na 70 analizowanych piosenek tylko 11 nie miało żadnych przesłanek przemocowych w tekstach. Jedną z tych 11 perełek była na przykład ta piosenka.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
To było oczywiście Mi Gente, J Balvina, piosenka, która była bardzo popularna kilka lat temu w Polsce. A tymczasem wracamy do badań peruwiańskich naukowców. Czyli ile nawiązań do przemocy mają piosenki reggaetonowe w swoich tekstach. Słuchajcie, piosenką, która zdobyła to przemocowe podium, był utwór Cuatro Babies Malumy, który miał, uwaga, aż 44 nawiązania do przemocy w jednym tylko tekście. Niestety Maluma należy do tej grupy seksistowskich gwiazd reggaetonowych. Bardzo dużą burzę wywołał ostatnio swoją piosenką Mala Mia, której okładka przedstawia leżącego na łóżku Malumę, a na nim leży grupa kobiet w samej takiej sexy bieliźnie, co jest obrazem no bardzo dyskusyjnym. A sam tekst tej piosenki? Posłuchajcie sami. Jestem tu. Jestem, żeby dać ci to, czego chcesz, kochanie. Jestem tu, przykro mi, jeśli zniszczyłem twój plan z nim. Jestem tu, żeby dać ci to, czego chcesz. Jestem tu, więc daj mi swój numer, żebyśmy zobaczyli się znowu. Pocałowałem twoją dziewczynę? Moja wina. Wypiłem zbyt dużo? Moja wina. Zepsułem tym imprezę. Moja wina. Zawsze taki byłem. Przecież wszyscy o tym wiedzieliście. Moje życie takie jest. Jest tylko moje. Wy nim nie żyjecie. Jeśli wam to przeszkadza, dobra, przykro mi. Moje życie jest jakie jest, bo jest moje. Nie obchodzi mnie, co mówicie. W głębi serca mnie podziwiacie i zazdrościcie. I dlatego mówicie o mnie źle. Uwaga, kolejny złoty tekst Malumy, który w sumie trochę nawet mnie śmieszy. Kochanie, ja ci tego nie dałem. Ja ci ją pożyczyłem. Pożyczyłem ci całą moją miłość i nie chcesz jej zwrócić. Co się stało, kochanie? Co miałem ci dać? Mija już kilka miesięcy. Daję ci to, na co zasługujesz. Trzecie rano i wieczorem jeszcze dwa razy. Ale to rośnie i rośnie. Miejmy nadzieję, że nie zapomnisz spłacić odsetek. No, widzicie, Maluma ewidentnie roztacza taką wizję w swoich piosenkach życia luksusowego, no, narcystycznego, mizoginistycznego i ewidentnie myśli, że wszyscy go pragną, tak jak właśnie te kobiety z okładki na nim, które leżą w tej bieliźnie, że one go tak pragną i tak wszyscy go pragną. No, okazało się, że nie, Maluma, przykro mi, ale nie wszyscy cię pragną. Wspaniałą minę miała na rozdaniu nagród Latin Grammy Natalia Lafourcade, czyli jedna z najbardziej wpływowych meksykańskich artystek, kiedy Maluma odbierał nagrodę właśnie za ten utwór Cuatro Babies, ten z tego przemocowego podium. Miała taką zażenowaną minę, że internauci od razu wykorzystali to i pojawiło się później milion memów na ten temat. W internecie pojawiła się też burza na temat seksizmu w jego piosenkach i powstał nawet taki hashtag Mejor sola que con Maluma, czyli lepiej sama niż z Malumą. Artyście skomentowała nawet na Instagramie córka jednego z bardziej wpływowych kolumbijskich artystów i napisała coś takiego: Maluma, kochamy cię, ale obudź się teraz już, bo nasz kraj naprawdę idzie do przodu. I ona nie jest pierwszym popularnym głosem, który wypowiada się w taki sposób. Na przykład kilka miesięcy temu Selena Gomez oświadczyła, że nie będzie nigdy śpiewać z Malumą ze względu właśnie na tą postać macho, na tą postawę macho, jaką reprezentuje w swoich piosenkach. I teraz wróćmy na chwilę do tego, czego zaczęliśmy, czyli że ta kultura i sztuka są jakimś odbiciem lustrzanym tego, co się dzieje dookoła nas, są komentarzem na temat rzeczywistości. I zobaczcie, na przykład w języku, którym posługują się Eskimosi, podobno są dziesiątki określeń na śnieg, no bo ten śnieg jest dla nich mega ważny w życiu. Albo na przykład obywatele Stanów Zjednoczonych mają ogromną liczbę porównań takich sytuacji życiowych do futbolu, no bo futbol jest czymś absolutnie ważnym dla nich. I właśnie, jeżeli będziemy tacy czujni i zwracali uwagę na takie szczegóły, czy w języku, czy w zachowaniu, to możemy się bardzo dużo o tym świecie dowiedzieć, który nas otacza, o nowych kulturach. I mimo całej mojej miłości do gatunku reggaeton, niestety, ale z tekstów bije po prostu seksizm. Co, nawiązując do tego naszego koła Macieja, o którym wam wspominałam wcześniej, ma swój powód i ma swój skutek. Powód jest taki, że po prostu to machismo jest cały czas bardzo obecne w społeczeństwie. A skutek jest taki, że na przykład młodzież, która jest główną grupą odbiorców reggaetonu, na przykład zaczyna szybciej przechodzić inicjację seksualną i to jest potwierdzone badaniami. Przeprowadzono taką próbę na 1400 nastolatkach słuchających reggaeton i faktycznie im więcej czasu spędzali z tą muzyką, tym szybciej zaczynali uprawiać seks. Dołóżcie do tego bardzo konserwatywne kraje i bardzo niski poziom edukacji seksualnej. To wszystko równa się kłopot. Na szczęście reggaeton ma też ogrom artystów, którzy nie idą tą drogą. Zaczęłam trochę z grubej rury, zaczęłam mówić o tym takim największym problemie, największej kontrowersji tego gatunku, ale to jest też jakaś część tylko tego stylu muzycznego. Bo jest wielu, wielu topowych reggaetonowych artystów, którzy są po prostu w porządku. Na przykład J Balvin, czy na przykład Ozuna. A są też tacy, którzy nie boją się mówić o problemie seksizmu i przemocy ze względu na płeć na głos. 2020 rok, jeśli chodzi o reggaeton, to był zdecydowanie rok Bad Bunny'ego. Wydał on 3 płyty. Wyobrażacie to sobie? Ja wydaję jedną płytę raz na 4 lata. Bad Bunny wydał 3, z czego każda osiągnęła globalny sukces. Na jednym z tych albumów znalazł się utwór o tytule Yo Perreo Sola, czyli ja tańczę sama. Ponad 450 milionów wyświetleń ma już ta piosenka i naprawdę narobiła niezłego rabanu. W tym klipie Bad Bunny na przykład jest przebrany za kobietę i bardzo tam sensualnie tańczy i w jednej na przykład scenie za tańczącym artystą są neonowe napisy po hiszpańsku. Pierwszy Las Mujeres Mandan, czyli kobiety rządzą, a drugi Ni Una Menos, czyli ani jednej mniej. To drugie hasło jest nazwą organizacji, która powstała w 2015 roku w Argentynie i sprzeciwia się przemocy ze względu na płeć i zabójstwom z tego samego powodu, czyli tym feminicidios. Bo statystyki niestety są bardzo smutne. 1 na 3 kobiety w Ameryce Łacińskiej pada ofiarą przemocy ze względu na płeć. Dziennie dochodzi ogólnie do takich 12 zabójstw kobiet na kontynencie. I to są zarejestrowane przypadki. Ale niestety według meksykańskiej organizacji Nuestras Hijas de Regreso a Casa nawet 80% przypadków takich zabójstw w ogóle nie zgłasza się na policję. Jest taki peruwiański program rządowy, który monitoruje sytuację kobiet w Peru. I na przykład w 2019 roku zginęło w tym kraju 166 kobiet w wyniku właśnie przemocy ze względu na płeć. I teraz uważajcie, w większości były to dorosłe kobiety, mieszkające w miastach i w 85% zabójstwa dokonał partner. Oczywiście jest masa kontrowersji i jakby głosów, czy to jest okej, czy to nie jest okej, że Bad Bunny wykorzystał to hasło Ni Una Menos w swoim klipie, bo jakby przebieranie się za kobietę i tańczenie w też taki sposób, w jaki on tam tańczy, no jest delikatnie kontrowersyjne, tak samo, wiecie, no jak malowanie twarzy na przykład na czarno, ten blackface, no to jest bardzo nie w porządku, nie powinno się tego robić. No chłopak ewidentnie miał dobre intencje, jednak w oczach wielu ludzi mogło to wyjść różnie. Ja to szanuję, uważam, że jeżeli on może o tym problemie mówić w taki sposób, to okej, to niech mówi, po prostu te problemy trzeba nagłaśniać. Ta piosenka konkretna, Yo Perreo Sola, zrobiła zamieszanie jeszcze ze względu na treść refrenu, który brzmi tak. Wcześniej ty mnie ignorowałeś, teraz ja cię ignoruję. Wcześniej ty nie chciałeś, teraz ja nie chcę. Spokojnie, ja tańczę sama. Posłuchajcie, Yo Perreo Sola.
Antes tu me pichaba, ahora yo picheo. Antes tú no querías, no quería. Ahora yo no quiero. No. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola.
Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi.
Bad Bunny, według serwisu Spotify, był najczęściej streamowanym artystą na świecie w 2020 roku. Zobaczcie, jaka to jest skala. Muzyczny rynek hiszpańskojęzyczny jest naprawdę dużo większy niż myślicie, serio. Bad Bunny jest w ogóle taką ciekawą postacią, bo otwarcie wspiera społeczność LGBTQ i często zabiera też głos w takich kwestiach społecznych czy politycznych. I tu chciałabym was zachęcić do posłuchania znowu działu zagranicznego, tym razem odcinka pod tytułem Rewolucja w rytmie reggaetonu. I to jest właśnie odcinek o Puerto Rico, jest tam Bad Bunny, ale też i rezydenty, także polecam wam. Kiedy mówimy reggaeton, myślimy też od razu o tym bardzo konkretnym tańcu, bardzo sensualnym, który czasami może nam się też kojarzyć z takim właśnie bardzo seksualnym charakterem. Ten taniec nazywa się perreo. Perrear, to jest czasownik od tego tańca. Dlatego w tytule tej piosenki nie ma Yo bailo sola, bo bailar to jest tańczyć, tylko yo perreo sola, czyli ja tańczę ten perreo, ten specyficzny taniec, którego się używa w reggaetonie. Tu oczywiście jest też masa kontrowersji, a generalnie są takie dwa sposoby spojrzenia na ten właśnie taniec. Pierwszy jest taki, że jest ten taniec symbolem uprzedmiotowienia kobiety i pokazywania jej jako obiektu seksualnego dla mężczyzny, jako jakoś, jakiś taki jego dodatek. A drugi jest taki, że jest to pokaz kobiecej siły i kobiecej wolności i że kobieta właśnie tańczy dla siebie, a nie dla faceta. I tu jakby w tym temacie myślę, że każdy może mieć jak najbardziej swoje zdanie i uważać tak, jak czuje. Ja na przykład uważam, że ten taniec jest w ogóle mega wyzwalający. Jest taki, że daje ogromne poczucie wolności i takiej radości, wyzwala endorfiny i daje poczucie takiego stanu wolnego od uprzedzeń i od tego, jak społeczeństwo nas jakby wtłacza właśnie w te ramy, czy kobiecości, czy męskości, że jakby tym tańcem można naprawdę się z tego wyzwolić i ja naprawdę czuję to jako taką manifestację właśnie siły. I wcale nie jest tak, że tylko laski tańczą perreo. Faceci też to robią i też twerkują i też jakby poruszają się w taki sensualny sposób i to jest super, bo absolutnie nie chodzi o to, żeby tańczyć dla kogoś, bo my tańczymy dla siebie. I dlatego to zdanie Yo perreo sola jest tak ważne. Bad Bunny zainspirował się swoją dużo starszą koleżanką po fachu, czyli Ivy Queen, która w 2003 roku, czyli bardzo dawno, no w kontekście całej historii reggaetonu oczywiście, nagrała piosenkę Yo quiero bailar, czyli ja chcę tańczyć. I do tej pory mówi się, że ten utwór jest takim hymnem do mówienia o świadomej zgodzie kobiety, podkreślający, że bez względu na to, jak sensualny jest ten taniec na parkiecie, to wcale nie oznacza późniejszej zgody na stosunek seksualny. Co jest niestety do tej pory bardzo często mylone i pomijane. Ivy Queen jest w ogóle jedną z pierwszych kobiet, jeśli chodzi o gatunek reggaeton. Zadebiutowała w 1997 roku z albumem My Empire, a piosenką otwierającą to wydawnictwo był utwór Soy Mujer, czyli Jestem kobietą, który ma w swoim tekście takie zdanie: jako kobieta jestem celem policji i niesprawiedliwości. I widzicie, jakby od 97 ten problem wcale nie zniknął. Problem dyskryminacji kobiet cały czas istnieje. Bad Bunny zresztą zaprosił samą Ivy Queen do remiksu tego swojego utworu Yo perreo sola. Możecie posłuchać w internecie. Ivy Queen jest jedną z pierwszych kobiet w tym nurcie, ale oczywiście nie jedyną, no bo tak rozmawiamy sobie cały czas o tych mężczyznach w branży, ale reprezentacja kobiet jest niesamowicie silna. I należą do niej na przykład Becky G, Nati Natasha, Karol G, tu można wymieniać i wymieniać. I to też nie jest tak, że w kobiecych tekstach nie ma tego cienia seksizmu, bo on też jest, no bo jakby seksizm jest tak przesiąknięty, że ciężko go tak po prostu jakby wyrzucić z języka codziennego. Ale już nie jest tak często spotykany jak w męskich jeszcze tekstach. W ogóle teksty reggaetonowe lasek mi się bardzo podobają i często też mnie bardzo śmieszą, ale uważam, że są naprawdę takie w ogóle bardzo zadziorne. I na przykład posłuchajcie tego. To jest akurat refren piosenki Mayores Becky G. Kojarzycie na pewno ten utwór, to jest Ami me gustan Mayores. No to był taki duży hicior. Słuchajcie. Kręcą mnie starsi. Ci, do których zwracają się proszę pana. Którzy otwierają ci drzwi i przysyłają ci kwiaty. Kręcą mnie więksi, żeby nie mieściły mi się w usta. Pocałunki, które chcą mi dawać i którzy doprowadzają mnie do szaleństwa. Albo na przykład tutaj Karol G, to jedno w ogóle z moich ulubionych. Mówisz, że już o mnie zapomniałeś, a twój umysł już dawno wymazał, jak robiłam ci pam pa pa pam, pam pa pa pam. Myślisz, że siedziałam spokojnie i kazałam się innym ustawiać w kolejce, kiedy ty już robiłeś z innymi pam pa pa pam, 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 pam. Kochany, moje łóżko wciąż skrzypi i skrzypi. Potem jest jeszcze taki dobry fragment. Nie martw się, to się zdarza, kiedy spotykasz się z dwoma naraz. Matematyka cię zawiodła, a ja ci mówię, że moje łóżko skrzypi i skrzypi. Także widzicie, każdy może sobie idiotkować w swoim stylu. Pozdrawiam tutaj team przyjaciółek idiotek, do którego zdecydowanie należę. Słuchajcie, mocno skupiłam się dzisiaj na temacie seksizmu i stereotypu macho, który generalnie jest bardziej negatywny niż nam się wydaje trochę, ale uważam, że warto jest wiedzieć, czego się słucha, warto jest być tego świadomym, bo jakby słuchając konkretnych piosenek wspieramy konkretnych artystów, z którymi okazuje się ostatecznie, że możemy się też nie zgadzać. Na szczęście reggaeton to nie są tylko piosenki o jakby takim znamieniu seksistowskim. Są, no, myślę, że i mam nadzieję, że większość z nich faktycznie jest okej. Okay. Może nie należą do takich super grzecznych, ale przynajmniej nie wyrządzają bezpośrednio czy pośrednio nikomu krzywdy. Bo wiecie, jakby temat seksu w piosenkach jest okej, okay, tylko sposób, w jaki się go podaje, może być nie okej. Okay. Jest też w reggaetonie duża pula piosenek, która nie ma nic wspólnego w ogóle ani z seksem, ani z imprezą, ani z tańcem, a na przykład mówi o realiach życia na ulicy, albo porusza tematy dostępności broni wśród dzieci. Niektóre piosenki były nawet zakazywane przez rząd. Taka sytuacja była w Dominikanie. To jest kraj bardzo jakby konserwatywny i piosenki, które mówiły o tematach na przykład seksualnych, były cenzurowane, bo, uwaga, prowokowały bunt w obliczu braku edukacji seksualnej. To jest w ogóle ciekawe. Wiecie, to jest trochę tak, że jak się chce coś zmienić, to najgorszą rzeczą jest ślepota. Więc takie cenzury zawsze dawały odwrotny skutek. Jak mnie zapytacie, który z artystów reggaetonowych jest moim ulubionym, to bez wahania powiem wam, że J Balvin. Myślę, że jest naprawdę w porządku artystą. Miałam z nim nawet okazję przeprowadzić wywiad po hiszpańsku na samym początku pandemii. Nie spałam prawie cały tydzień przed tym wywiadem. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi poszło, to jest on dostępny w serwisie YouTube i też na moim Instagramie @nykiel, także zapraszam was. A teraz już podsumowując dosłownie ostatnie zdania, kochani, muzyka ma naprawdę ogromną moc i może działać w dwie strony. Może zmieniać na lepsze albo powielać schematy. I to my, jako mądrzy słuchacze, wybieramy tę drogę. Także zostawiam to dla waszego sumienia. A teraz posłuchajcie jednej z moich ulubionych piosenek, wspomniane już wcześniej przeze mnie Karol G w utworze Mi Cama, czyli Moje Łóżko. Zawsze jak słucham tej piosenki, to zastanawiam się, co było pierwsze, ten specyficzny beat w refrenie, czy tekst Moje Łóżko skrzypi i skrzypi.
Que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pam 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 pam. Piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila mientras que tú intentas dar pam pam pam. Mi cama suena y suena.
Tradycyjnie na koniec dla wszystkich wytrwałych ciekawostka. Dziś akurat ciekawostka będzie dotyczyła kraju Kolumbia. Mianowicie codziennie rano i wieczorem publiczne radia i telewizje emitują hymn narodowy. Trzymajcie się i do usłyszenia.